Słuchając duszy.
Renata Kuśmider.
Ania Haas.
Spotykamy się tutaj w przypomnieniu, że jesteś nieograniczoną istotą, utkaną ze światła i z miłości i masz nieograniczone możliwości. Pamiętaj o tym.
Cześć Reniu.
Cześć Aniu.
Witamy bardzo serdecznie.
Słuchając duszy.
Tak. Dzisiaj ze względu na to, iż w przeszłości przez przypadek wykasował się odcinek na temat nas samych.
Ten pierwszy.
Chciałabym, żebyśmy powróciły do tego tematu i przybliżyły naszą historię.
Słuchaczom.
By pomóc słuchaczom zrozumieć, dlaczego lubimy robić to, co lubimy robić, dlaczego jesteśmy tutaj. Może opowiedz o sobie, kochana.
Czyli idę na pierwszy plan. Mam na imię Renata Kuśmider. Moje ziemskie imię, ale zwykłam mówić, że jestem duszą mieszkającą w ciele, któremu nadano to imię. Ostatnio po długich rozmowach z bardzo bliską mi duszą, a przyszło do niej i bardzo to poczułam, że jestem świadomością zanurzoną w ciele o imieniu Renata, bo to nie jest tylko w tym ciele, ale też jest naokoło. A w związku z tym, co robię, skąd to się wzięło? Wzięło się to z chęci poznania, jak działamy, co powoduje, że robimy rzeczy, które robimy, co powoduje, że w naszym ciele powstają dolegliwości i choroby. I tutaj moje doświadczenie właśnie sprowadziło mnie na tą drogę i na drogę totalnej biologii, która gdzieś swoją wiedzą pokazała mi, że ból, że choroba przychodzą w jakimś celu. Także ta droga zaczęła się już kilka lat temu, ale tak wcześniej będę tak szła do tyłu. Myślę, że to był gdzieś 2008-2009 rok, kiedy weszłam na podcasty na YouTubie Wayne'a Dyera i bardzo, bardzo mnie to poruszyło. Ta inna metoda, inne sposoby patrzenia na nasze życie, na ludzi, na nasze zachowania, na pracę właśnie z podświadomością. I pamiętam, że słuchając tych jego wykładów, czytając jego książki, bardzo poczułam się chyba po raz pierwszy w moim dorosłym życiu blisko siebie, blisko tego czegoś, co nazywamy duszą albo świadomością, a wyższym ja, światłem, energią. Dobrze, żebyśmy się tutaj nie trzymali jednej nazwy, bo dla każdego z nas może to oznaczać coś innego, ale wiemy, że jest coś, co to ciało napędza i co się przejawia przez to ciało. A dlaczego mówię w dorosłym życiu? Bo będąc dzieckiem miałam takie doświadczenia, którymi nie dzieliłam się z wieloma osobami. Miałam umiejętność widzenia aniołów.
No. Wspaniale.
Jako mała dziewczynka widziałam je kilkakrotnie, widziałam je bardzo wyraźnie. Czasem były odbiciem w lustrze, czasem były na ścianie, czasem w tych meblach na wysoki połysk przychodziły do mnie i ruszały się. Także czasem nawet patrzyłam, bo miałam taki obrazek nad drzwiami, dwoje dzieci przechodzące przez mostek i nad nimi anioł z takimi rozwiniętymi skrzydłami. Miałaś też taki obrazek?
Aż mogę się skórkę, bo miałam podobne doświadczenie.
Tak. I pamiętam, że właśnie taki anioł przyszedł do mnie po raz pierwszy. Ja się wtedy go wystraszyłam, ale później już się nie bałam. I były to dobre spotkania. Dużo różnych informacji i odczuć przychodziło, ale później gdzieś, jak to mówimy po człowieczemu, życie się zadziewa i ta umiejętność schowała mi się. Schowała mi się na wiele lat. Natomiast teraz, po tym rozpoznaniu tego, co się we mnie dzieje, że to nie jest przypadek, że to ciało do mnie mówi, że to, co się dzieje w tym umyśle, nie jest przypadkowe, że mogę na to popatrzeć z pozycji obserwatora, pozwala mi wrócić do tych odczuć wcześniejszych i do bliższego kontaktu z moją intuicją. Także właśnie te doświadczenia i moje stany zdrowotne, które początkowo traktowałam jako jakiś wyrok. Miałam tylko jedną operację wycięcia cysty, która zjadła mój prawy jajnik i wtedy nie miałam jeszcze tej wiedzy, ani tej świadomości, że to ciało coś mówi. I ta wiadomość ma jakiś sens i jakiś cel tego, co się w tym moim ciele działo. Natomiast kiedy następne cysty zaczęły mi rosnąć, zaczęłam zadawać pytania. No i jak zadajemy pytania, to te odpowiedzi przychodzą. Pytajcie, prawda? Pytajcie. Jak uczeń jest gotowy, to mówią, że nauczyciel przychodzi. No i do mnie zaczęły właśnie przychodzić, pojawiać się w internecie, kiedy gdzieś tam coś czytałam, nagle właśnie przyszły artykuły z totalnej biologii, dokładnie związane z macicą, z jajnikami, z cystami. I mówią, że cysta... Totalna biologia mówi, że ta cysta powinna być sobie pozostawiona przez 9 miesięcy, żeby się urodziła jak dziecko. Urodziła w sensie, żeby zaniknęła. Mhm. Albo urodziła, jeżeli czasem możemy ją wydalić ciałem. Natomiast moje cysty, ich było kilka, wzięły mi 6 miesięcy. I wszystkie zostały, nie wiem, czy wydalone, bo nie zauważyłam wsiąknięte. Tego, albo wchłonięte. Mhm. Wchłonięte czy wsiąknięte, tak jak mówisz, przez ciało. I od tego czasu już nie miałam żadnych innych tego typu schorzeń, dolegliwości, ale ja cały czas rozmawiam ze swoim ciałem.
Całkowicie gdzieś weszłaś do źródła.
Doszłam do źródła, znalazłam konflikt, kilka ich było. No i co w czasie takich konfliktów się robi, albo co ja robiłam? Uznawałam, że nie mogło być inaczej. Osoby, które przyszły do mnie w związku z tym konfliktem, widziałam je, rozmawiałam z nimi moim wewnętrznym głosem. Wysyłałam miłość do nich i do siebie. I był moment, że nie byłam gotowa jeszcze powiedzieć, że kocham. A że jedna z tych osób, która mogła mieć wpływ, patrząc pod kątem wiedzy z totalnej biologii, była mi bliską osobą, którą powinnam kochać, ale nie mogłam jeszcze wtedy. Więc z czasem tej praktyki uznawania, wysyłania miłości, otulania tą miłością, przyszedł moment, że mogłam powiedzieć kocham i wybaczam. I nawet nie tyle tej osobie, ale sobie samej. Że tak głęboko weszłam w coś, co było dla mnie ciężkie, że mój umysł nie mógł z tym sobie dać rady, więc moje fizyczne ciało musiało to pokazać. I pamiętam, miałam kiedyś wywiad z jedną osobą i dzieliłam się właśnie wiedzą z totalnej biologii i tym, jak ze sobą rozmawiam. I ona mi powiedziała, to musi być męczące, że na przykład jak boli mnie ucho, powiedziałam jej, to ja wtedy z tym uchem rozmawiam. Czy czegoś nie dosłyszałam, albo czy usłyszałam coś, co moje ciało właśnie bierze w tej chwili i przetwarza w ból fizyczny, ponieważ w umyśle było to dla mnie tak ciężkie, może traumatyczne, może dramatyczne, że to ciało mi pokazuje. Więc to nie jest ciężkie, to jest lekkość. Lekkość, ponieważ eliminuje to dla mnie bardzo często, nie całkowicie, ale bardzo często wizyty u lekarza, środki przeciwbólowe. Tak. Ponieważ ta praca ze sobą, z tym, co jem, czy wystarczająco piję, czy jestem wyspana, ale też, czy doszło do mnie coś ze świata zewnętrznego, co wzięłam jako swoje na tak mocno, że to moje ciało zaczyna to manifestować, jest naprawdę pomocne i jestem wielką, ogromną, słuchajcie, propagatorką tego, żeby rozmawiać ze sobą, żeby wspierać siebie, zanim użyjemy już tych cięższych metod medycyny zachodniej, kiedy oczywiście nie jest to złamanie, bo wtedy od razu lecimy, słuchajcie, do lekarza i korzystamy z pomocy, ale kiedy właśnie to są takie bóle, czy stawów, czy głowy, czy coś zaczyna nam rosnąć w ciele, żeby zacząć rozmawiać z tym ciałem. Korzystać też z pomocy, ale też rozmawiać, żeby to była wspierająca metoda. Nie jedyna, ale wspierająca. I wtedy bardzo często możemy pozwolić sobie na wyeliminowanie tych środków, które bardzo często dają nam efekty uboczne, ponieważ nasze ciało do nas mówi. I kiedy zaczynamy poznawać jego język, to możemy pięknie się z nim komunikować, i z tym naszym umysłem, z tym mózgiem automatycznym, który właśnie nie dając sobie rady, przekazuje to do ciała. Także taka jest moja historia tego, gdzie tu jestem. A do tego potem jeszcze doszły dźwięki, to tak dodam, bo ta totalna biologia była pierwsza, totalna i psychobiologia, a później były, bo ona mówi właśnie jak sobie radzić w tych sytuacjach, kiedy te dramatyczne, traumatyczne wydarzenia, kiedy te uwięzione emocje tak się skumulują, że właśnie są emanowane przez ciało, więc prowadzi nas do źródła, gdzie to się zaczęło, ale nie zawsze jest to wystarczające, żeby uzdrawiać się, więc tutaj potrzebne są też inne metody i narzędzia i dla mnie takimi metodami jest właśnie dźwiękoterapia z użyciem kamer tonów leczniczych, którymi też i siebie obdarowuję tymi dźwiękami, wibracjami, częstotliwościami moich bliskich i w tej chwili też klientów. Co jeszcze? Access Bars, piękny masaż głowy i meridianów na niej, które pozwalają nam na odblokowanie tego, co ciężkie. i doszedł jeszcze do tego masaż bańkami. Lubię też i propaguję też, Aniu, pracę z wewnętrznym dzieckiem, bo w każdym z nas, słuchajcie, jest to dziecko, które czeka na zauważenie, na ukochanie i na wzięcie go z tego miejsca, gdzie było mu ciężko. Więc to są właśnie takie metody do rozwiązania albo po rozwiązaniu tego konfliktu, po zauważeniu go, wspierające uwolnienie do, w tej drodze do całkowitego uzdrowienia i do polepszenia jakości zdrowia i życia.
Pięknie.
Dziękuję, kochana. Czekam na Twoją opowieść. Skąd się wzięłaś tu, gdzie jesteś? I dlaczego robisz to, co robisz?
Wiesz, ja myślę, że to jest taka wędrówka duszy. Myślę, że budzimy się w tym wcieleniu i gdzieś już jest zapisane to, czym będziesz się zajmować w tym życiu. I nawet jeżeli gdzieś nam się zrobi nie po drodze, to nasze życie przyprowadzi nas z powrotem do tej drogi i przebudzi nas z powrotem, tak jakby przypomni nam, po co my tutaj jesteśmy. Ja, tak samo jak ty, moja droga zaczęła się od dzieciństwa. Kiedy byłam w drugiej klasie szkoły średniej, mój brat zachorował na nieuleczalną chorobę. To był mój ukochany najstarszy brat. Zostałam z moim średnim bratem, który też jest wspaniałym człowiekiem, ale w tym czasie, kiedy mój najstarszy brat zachorował, moi rodzice nie tylko opierali się na medycynie takiej, tej typowej, normalnej, lekarskiej, ale też szukali rozwiązań w energii, szukali rozwiązań w różnych sposobach, alternatywnych sposobach leczenia. I mój tata miał zainteresowania ziołolecznictwem, akupunkturą, akupresurą i przychodzili do nas, różne osoby przychodziły. Jedna osoba, pani Topa, której byłam niezmierną fanką w moim, nie wiem ile się ma lat, jak się jest w drugiej klasie, ale myślę, że może 8 lat. W tym właśnie czasie, kiedy ona przychodziła, ona dotykała mojego brata i to było dla mnie takie fascynujące. Jej wiedza była dla mnie taka fascynująca i ona czasami pracowała też ze mną. I kiedy dawała swoje ręce na mnie, ja odczuwałam to ciepło, ale też czułam takie fale energii, które przechodziły przeze mnie i to było coś takiego fascynującego dla mnie. Bardzo często chodziłam w tym wieku w odwiedziny do tej pani z pytaniami. Ja zadawałam pytania, które dla mnie były ważne. Myślę, że ta sytuacja rodzinna, ona tak jakby ukształtowała, gdzieś zrobiła odcisk na tym, że ta alternatywna metoda jest czymś, nie wiedząc, że to gdzieś w przyszłości odnajdę, dlatego że poszłam do szkoły ekonomicznej, poszłam na studia ekonomiczne, więc gdzieś to wszystko też się zatraciło. Ale kiedy byłam małym dzieckiem, pamiętam bardzo silnie moje własne niepokoje. I moje niepokoje okazywały się w bólach, w brzuszku. Ja miałam taką tendencję, że jak tatę boli serce, to mnie też boli serce. Jak boli mamę to ja chciałam po prostu moim byciem odebrać od kogoś ich ból, aby ta osoba poczuła się lepiej. I to powodowało dwie rzeczy. Z jednej strony miałam przekonanie, że ja potrafię ściągnąć z tej osoby coś, co jest w tej niższej wibracji, ale z drugiej strony ja nie umiałam regulować samej siebie. Więc ja wycofywałam się i zostawałam z tym niepokojem, który gdzieś wibrował wewnątrz mnie. I to okazało się w moim późniejszym życiu jako właśnie nerwica, zaburzenia jedzeniowe i też właśnie problem autoimmunologiczny, czyli gdzieś ten mechanizm wydostawania się stresu nie potrafiłam sobie z tym właśnie poradzić. I pamiętam, kiedy byłam dzieckiem w szkole podstawowej, ze względu na to, że mój brat był sparaliżowany, był w łóżku, miałam takie pytania, co dzieje się teraz wewnątrz niego? Co dzieje się, kiedy my jesteśmy nieświadomi? Miałam te pytania, które gdzieś cały czas krążyły wewnątrz mnie i chciałam sama sprawdzać, w jaki sposób mogę odczuwać siebie, kiedy jestem właśnie w tym odmiennym stanie świadomości. Więc bardzo szybko już w szkole podstawowej szukałam możliwości znalezienia książek, które gdzieś mogłyby mi pomóc. A później pojawiły się książki Przebudzenie Antoniego de Mello, Alchemik,
klasyki, nie?
Tak, Wojownik Światła. I wiesz, i ja taka byłam zafascynowana tymi książkami, dlatego że czytając to, ja dokładnie wiedziałam, co one oznaczają. I kiedy rozmawiałam na przykład z moją mamą i ja rozmawiałam właśnie z tej wiedzy takiej innej, którą gdzieś już ja miałam, ona nie mogła zrozumieć tego, o czym ja mówię. I to też powodowało moje takie odcinanie się i dystans od tego i pytanie, dlaczego ja mam takie zrozumienie, dlaczego tak jest, czy to, co oni mówią, jest prawdziwe, czy to, co ja czuję, jest prawdziwe, i nie potrafiłam sobie z tym całkowicie poradzić. Więc pójście do właśnie szkoły ekonomicznej i na studia ekonomiczne i później przylot do Stanów Zjednoczonych, co też uważam, że nie jest takie całkowicie przypadkowe, ale odcięcie się całkowicie od tego, co było, abym mogła zacząć całkowicie jeszcze raz, od nowa tak jakby rozpocząć tą moją autentyczność. Zaczęło się ślubem z osobą, która przyszła i przyniosła mi dokładnie to samo, co było wcześniej. I to jeszcze bardziej pokazało mi, że nie tędy jest droga. Wtedy zaczęłam mieć takie bardzo intensywne sny o tym, by pójść do szkoły masażu. Ja miałam w ogóle taki problem z dotykiem. Nie potrafiłam być dotykana i wiem, że było coś głębokiego w tym. I nie potrafiłam sobie z tym poradzić, ale wiedziałam, że rozwiązanie jest wewnątrz mnie. Nie mogę szukać rozwiązania nigdzie indziej. To rozwiązanie jest wewnątrz mnie. I kiedy poszłam do szkoły masażu, ja naprawdę miałam taki wielki problem, wiedząc, że ktoś mógłby dotykać moich stóp, że ktoś mógłby dotykać mnie.
Twojego ciała.
Mojego ciała. To powodowało, że ja byłam całkowicie spięta.
Jakie to było potrzebne doświadczenie,
żeby
coś puściło.
To było tak potrzebne doświadczenie dla mnie, dlatego że wiedza z punktu anatomii, fizjologii i chorób pomogła mi tak jakby zrównoważyć moje uczucia z wiedzą analityczną i gdzieś całkowicie sobie w tym zaufałam. I pamiętam właśnie ten moment, kiedy pierwszy raz odczułam przyjemność, kiedy ktoś dotykał mnie. I jakie to było piękne, że nie muszę trzymać się, nie muszę być na baczności, że nie potrzebuję mieć tego właśnie ochraniacza. I też w szkole właśnie tej masażu wróciłam do pracy z energią, czyli praca z craniosacral therapy, czaszkowo-krzyżowa. I poczułam to samo, co w dzieciństwie, właśnie te rytm energii, który był. I to było takie pierwsze moje kroki, a później to już było NLP, hipnoterapia, zwłaszcza regresywna, gdzie bardzo lubiłam też taką kliniczną, aczkolwiek bardziej lubię iść do wyobraźni, tam gdzie możemy widzieć i odczuwać coś, co nie jest takie z naszego tutaj wcielenia, więc po prostu nie jest takie dostępne. I jest to zakończone, moja taka praca nad sobą jest zakończona pójściem do szkoły, na studia psychologiczne, tak żeby połączyć tą całą moją wiedzę z zakresu energii i psychologii, takiej typowej, behawioralnej zwłaszcza. I jestem tutaj, teraz w tym miejscu i myślę, że obydwie mamy to samo i w podobny sposób traktujemy naszą pracę, że nie jest to wiedza teoretyczna, ale jest to wiedza, która jest wypracowana, przepracowana na nas samych, gdzie my same zauważyłyśmy rezultaty naszego szukania, naszego wewnętrznego zrozumienia.
Tak. Mamy takie wrażenie, bo ciężko mówić o pewności, ale mam wrażenie, że kiedy my sami doświadczymy jakiejś trudności w życiu, jakiegoś impasu, jakiegoś bólu, choroby i znajdziemy drogę do siebie, tak jak powiedziałaś, że to nie przyszło z zewnątrz. Z zewnątrz tylko pokazało nam, na co mamy popatrzeć, żebyśmy w końcu mogli, ja bardzo to lubię, usłyszeć siebie, bo tam w środku jest ten głos, który do nas mówi, ta nasza prawda, to nasze światło. I kiedy pozwolimy sobie je poczuć, kiedy pozwolimy sobie je usłyszeć, możemy dokonać cudów. Cuda dla mnie to zmiany. Zmian w zachowaniu, w stylu życia. Bo to nie jest wszystko tylko mentalne. To są też różne nawyki, nałogi, przekonania, które mamy, emocje, którymi siebie karmimy, a które widzimy u innych i bierzemy czasem za swoje. Wiele osób wierzy, że już coraz mniej wie, że nie są emocjami, ale wiele osób jeszcze mówi, jestem zła. Nie. Ty taka bywasz, tak się czasem czujesz. Albo tak się zachowujesz w taki sposób, ale nie jesteś swoją emocją, nie jesteś przekonaniem. Odczuwasz je, ono przepływa przez twoje ciało. Jak sobie na to pozwalamy, to wtedy w większości przypadków te choroby i dolegliwości nie znajdują domu w naszym domu. Bo ja wierzę, że to nasze ciało jest tym naszym domem i mamy w nim wszelkie zasoby, w tym naszym jestestwie, do tego, żeby wejść na tą drogę samouzdrawiania. I cieszę się, że obydwie możemy pokazywać ludziom tą drogę. I dopóki będzie potrzeba, będziemy to robiły, tak, bo jest to nasza praca. A kiedy nie, to wrócimy i zaczniemy robić coś innego.
Coś innego.
Ale kiedy ludzie będą mogli, coraz większa ich ilość, zauważyć, że mogą wspierać siebie, że mogą polegać na sobie, że poprzez zadawanie sobie pytań, na które mogą znaleźć odpowiedzi, które dają rozwiązania, mogą dojść do sedna konfliktu, do sedna przyczyny, żeby uzdrowić te symptomy, no to wtedy tak mówią, że co się dzieje u nas, uzdrawia wszystkich, co do tyłu i wszystkich, co do przodu. Czyli uzdrawiamy ten transgeneracyjny, czyli pokoleniowy system w naszej rodzinie, ale też przesyłamy do przodu informacje bez żadnego mówienia. Dzieje się to w polu energetycznym, że tamte energie zostają uwolnione i takie czasem mam wrażenie, że mówią, że dziękujemy, że przyszłaś, jesteś tą odważną w twoim rodzie, czy tym odważnym w twoim rodzie, który zauważył, że można iść inną drogą. Tak. I automatycznie to idzie do naszych dzieci, które widzą, że jest inne wyjście niż to, które gdzieś może jeszcze w ich otoczeniu, u ich znajomych, koleżanek gdzieś jest propagowane, ale jest inne wyjście i za każdym razem, kiedy my sobie pozwolimy na to uzdrowienie i popatrzenie wewnątrz siebie, prowadzenie tego dialogu ze sobą, tej rozmowy, otulanie się tą miłością, to tak jakbyśmy tym naszym dzieciom i osobom w ogóle wokół nas, to nawet nie muszą być dzieci, naszym partnerom, przyjaciołom, współpracownikom, pokazywali, są jeszcze jedne drzwi.
Tak.
Możesz w nie wejść, nie musisz, ale możesz. Zobacz. Nie wierz mi na słowo, ale sprawdź, prawda? Sprawdź, co tam jest dla ciebie. Może tam jest coś dla ciebie.
Wiesz, ale fajne jest takie znalezienie siły swojej własnej przez odnalezienie siebie i kreowanie jestestwa i odczuwanie go od wewnątrz siebie, a nie poleganie na tym, co jest na zewnątrz, czy szukanie opinii innych
żeby się utwierdzić.
Żeby się utwierdzić albo w samym sobie. Tak. Takie rozpoznawanie swojej własnej wartości poprzez odczuwanie samego siebie jest takim najsilniejszym chyba krokiem do autentycznego życia.
O tym, żeśmy mówiły, zanim zaczęłyśmy dzisiaj nagrywać. Tak, ta autentyczność, słuchajcie, jest bardzo ważna, bo jak ktoś ma naprawdę wiedzieć, jacy jesteśmy, jeżeli my jesteśmy obwarowani maskami, murami, czasem my sami możemy się w tym zagubić. Mhm. Więc ta droga do autentyczności, ale do odpowiedzialności, brania tej odpowiedzialności w swoje ręce za to, co mi się przytrafia. I większość pewnie z nas już słyszy, że to nie przytrafia się tobie, tylko dla ciebie. I kiedy my zauważymy, że ci ludzie, te sytuacje, które zdarzają się nam, pokazują nam drogę, są może nawet kluczem do odblokowania czegoś, do uwolnienia, do puszczenia, do zrozumienia, do uzdrowienia, to zaczniemy nawet na te osoby, które niby nam nie sprzyjają, patrzeć inaczej. Mhm. Ja to się śmieję, że to są tacy, niektórzy mówią nauczyciele, mistrzowie wręcz. Mistrzowie, tylko że my nie zawsze mamy tą jasność widzenia, że oni nam chcą coś pokazać, tak. Gdzie może nie mieliśmy odwagi albo nawet nie wiedzieliśmy, że możemy zajrzeć.
Ja wiesz, czasami tak kroczymy ze względu na właśnie oczekiwanie społeczeństwa, bez odczuwania samych siebie, a tak naprawdę każdy z nas ma swoją własną drogę w tym życiu, każdy z nas powinien wziąć odpowiedzialność za tą własną drogę i odczuwać samego siebie. Pomyśl sobie, że w przeszłości nie zrobiłaś tych kroków, aby siebie rozpoznać. Nie wiadomo, czy w tym momencie żyłabyś, czy nie żyłabyś, co by się działo. A w ten sposób, właśnie w tym momencie, kiedy my zaczynamy szukać odpowiedzi wewnątrz siebie, my taki wybór mamy.
Tak. Bardzo często w twoim życiu, z tego co opowiadałaś, też było takich momentów przykrych odejść bliskich osób. A kilka w moim też. Był to mój brat, była to moja mama. Były to nagłe śmierci, a nieprzewidziane, niezapowiedziane, po prostu się stały. I bazując na moim doświadczeniu tutaj, pamiętam, że był czas, że byłam w poczuciu winy, że może mogłam coś zrobić, albo dlaczego to się przydarzyło im. I pamiętam ten moment. Zabrało mi to wiele lat, więc ten moment nie jest bardzo odległy. Wzięło mi naprawdę wiele lat życia właśnie w tej ciężkiej energii poczucia winy, żalu, nieprzepracowanej żałoby. I pewnego dnia przyszło, że wszystko ma swój sens, wszystko ma swój porządek. I gdyby tak w tej sytuacji, którą uważałam za ciężką, za dramatyczną i traumatyczną, i ona gdzieś taka była, ale znaleźć w niej coś, co wyszło z niej dobrego. I teraz tutaj bardzo ostrożnie chciałabym wytłumaczyć, co mam na myśli, mówiąc to. To nie jest to, że ja życzyłam sobie, albo że dobrze, że to się stało, jakiekolwiek to były wydarzenia w tym naszym życiu, ale ponieważ się stały, co z nich dobrego można wyciągnąć. I pamiętam, że po odejściu naszej mamy przyszło do mnie, że właśnie to pobudziło do bliższego kontaktu mnie z moją siostrą, do umiejętności zaopiekowania się nią, do wzięcia większej odpowiedzialności za swoje życie, do większego polegania na sobie, bo już nie było tej mamy, do której mogłam się zwrócić. I pamiętam, że to dało mi taką wolność. To poczucie wdzięczności, że jak to się już stało, czy jednak pomimo tej całej tragedii stało się coś dobrego. I propagowanie tego, właśnie tej zamiany poczucia winy we wdzięczność, ponieważ to się już wydarzyło, więc znalezienie czegoś, co jednak dobrego z tego wyszło, pomimo tego całego bagażu, pozwala ten bagaż odłożyć, podziękować, pomaga też, tak czuję, ponieważ mówimy tutaj w podcaście zatytułowanym Słuchając duszy, pozwala też, to jest takie moje wewnętrzne odczucie, tej duszy, tej osoby, jeżeli mówimy właśnie o odejściu, o śmierci ciała, połączyć się w pełni ze źródłem, że my już jej nie trzymamy tym poczuciem winy, tym obwinianiem siebie, czy jej, czy warunków jakichś. I przychodzi taka ulga, przychodzi taka lekkość. I chciałabym, żebyście zobaczyli, czy to jest osoba, która odeszła ciałem, czy to jest odejście może kogoś tutaj, kto nas zostawił, albo kogo myśmy zostawili, czy to dotyczy związku, małżeństwa, czy przyjaźni. Co dobrego z tego wynikło? Jeżeli mówimy właśnie o takich stosunkach, to ja też zauważyłam, że czasem tkwimy w jakichś stosunkach, w jakichś relacjach, które nam szkodziły i pomimo, że one się kończą, to czujemy jeszcze jakiś taki może dyskomfort, żal albo ból, ale z drugiej strony patrząc na to, skończyły się, jeżeli nam nie służyły, to zrobiliśmy sobie wzajemnie przysługę i zrobiliśmy miejsce na te osoby, które i w moim życiu, i w życiu tej osoby będą mogły być kompatybilne. Takie słowo mi przyszło, czyli gdzieś synchronizowane z naszym podejściem, a przekonaniami, a energią, a jakością życia. Także to wszystko ma jakiś sens, tylko czasem właśnie to ta droga do odnalezienia tego sensu no jest trochę wyboista.
Jest wyboista, tak bym powiedziała.
Ale jest do przejścia. Ale słuchajcie, to, że jest ciężko, nie znaczy, że nie jest niemożliwe. Mhm.
Miałam podobne, tak słuchając Ciebie, miałam bardzo podobne odczucia. Niespodziewanie moja mama zmarła i miałam takie wielkie poczucie żalu do siebie. Co jeśli mogłam zrobić coś innego? Co jeśli mogłam zauważyć? Co jeśli mogłam tak... Chciałam wziąć odpowiedzialność na siebie. Czy było coś jeszcze w mojej mocy, żeby ta sytuacja się nie wydarzyła? I zajęło mi to też bardzo, bardzo długi okres czasu, żeby móc odłączyć mojej mamy śmierć od mojego własnego żalu. Ale wiesz, wydarzyły się dwie rzeczy, które pomogły mi w tym bardzo silnie. Moim takim okrutnym żalem, który odczuwałam codziennie, który tak aż stany depresyjne przyprowadzał do mnie. Nie wiem, czy to były stany depresyjne całkowicie, ale
tak
to, były to było takie wstawanie i pójście spać i nie wiem, co się działo pomiędzy.
Taka wyłączona byłam.
Wiem, że musiałam iść do pracy, wiem, że musiałam zadbać o moje córki, ale to było wszystko przypasane właśnie tym żalem, które później gdzieś... To było w ogóle... Pierwsze nie mogłam się z tym pogodzić, więc brak pogodzenia. Później miałam złość do mojej mamy, jak ona mogła zostawić mnie. Więc dużo było złości. Później ta złość przerodziła się właśnie w smutek. Dużo płakałam.
Różne etapy tego tej żałoby.
Ale wiesz co? Rozmawiałyśmy dzisiaj na ten temat, na temat snów. Wiesz, miałam taki bardzo silny sen, który pamiętam całkowicie, w każdym szczególe. I moja mama przyszła do mnie w tym śnie i ona mi powiedziała, co ty wyrabiasz? Tak wiesz, moja mama była taką ostrą, bardzo silną kobietą i ona mnie tak sprowadzała na ziemię od czasu do czasu i ona to zrobiła w moim śnie. Po prostu zapytała się mnie, co ty wyrabiasz, jak długo będziesz tak działać. I ja wtedy zadałam jej pytanie, no jak, co ja robię? Ja chcę dowiedzieć się, czy ja brałam udział w tym, co się u ciebie dzieje, co się wydarzyło. I wiesz, moja mama w tym śnie odpowiedziała mi na pytanie, przecież wiesz, gdzie jestem, jestem tutaj, gdzie inni są, wiesz, że jestem zadowolona i ty, jako osoba żyjąca, musisz iść i żyć swoim życiem, a nie patrzeć na to, że mnie tutaj nie ma. Ja cały czas jestem. Ja cały czas jestem. Jestem tylko w innej przestrzeni. Wiesz, w tym dniu, kiedy wstałam, zupełnie inne, tak przestawiło mi się w głowie i potrafiłam i zaczęłam tak jakby odcinać to, że każda z nas, każda dusza ma swoją własną drogę. Wiesz, to, że ktoś umiera mając 5 lat i my mówimy, takie krótkie życie to dziecko miało, dla tego dziecka to była ta droga, którą miał od początku do końca
wybrała.
Wiesz, niektóre osoby żyją całe życie i nie potrafią nie potrafią właśnie popatrzeć na siebie i to jest taka droga.
I co z tego, że jest takie długie, kiedy ja nawet się nie spotkałem ze sobą.
Dokładnie. Czyli byłaś w stanie spotkać się ze sobą, czy nie? I wtedy, kiedy ja zaczęłam zauważać właśnie to, że tak naprawdę nieważne, co ja bym zrobiła, jeżeli ta dusza wybrała powrót do domu,
to by się stało. Tak.
I wiesz, i to bardzo duży miało dla mnie impact, ale jeszcze jedna rzecz była bardzo dla mnie ważna w tym momencie, kiedy moi rodzice, obydwoje moi rodzice nie żyją, kiedy ja zrozumiałam, że jestem najstarsza w moim rodzie, jako kobieta, jaką ja będę pełniła rolę. Wiesz, to było takie, nawet teraz czuję emocje, mm-hmm. które gdzieś są we mnie, dlatego że chcę być mądrą. Chcę być tą kobietą, która potrafi pokazać mądrość, a nie limitacje. I żeby móc być tą osobą, która jest mądra, ta mądrość, ona musi pochodzić z wewnątrz. Wiesz, i to jeszcze bardziej sobie pomyślałam, jaką chcę być najstarszą. Jeśli inni będą przychodzić do mnie o wiedzę, ja chcę ją mieć w sercu. Ja chcę czuć, chcę mieć właśnie tą pielęgnację, tą miłość, tą akceptację i dawać ją innym bez umiarkowania.
I zrozumienie. Zrobiło się nam tu emocjonalnie. Tak. Powiem Wam i powiem Tobie, Aniu, że nie wiedziałam, że mamy takie podobne historie. Moja mama też do mnie przyszła we śnie.
Tak.
I ten sen pamiętam też bardzo, bardzo dobrze. Ja bardzo rozpaczałam, ponieważ śmierć mojej mamy była nienaturalna. Była jej wyborem i był to bardzo ciężki czas. I pamiętam, że spaliśmy we czwórkę na łóżku i na drugi dzień umówiłam się z koleżanką na spotkanie. Jeszcze miałam taką starą Nokię, telefon komórkowy, nie taki jak teraz są z tymi kamerami i miałam go nastawiony, tam budzik, żeby wstać o 7:00. I nagle usłyszałam pukanie do drzwi. I wstałam i otwieram drzwi i była sąsiadka, która mówi, ktoś tutaj przyszedł do ciebie i ona się odsunęła i zobaczyła moją mamę. I mówię, mamo, co ty tu robisz? Ja już wiedziałam, że jej wtedy nie było. A ona mówi, przyszłam ci powiedzieć, że wszystko jest dobrze.
Widzisz, to ja mam taką
I usiadła na kanapie w drugim pokoju, nie tam, gdzie wszyscy spali. I ja taka... Mówię, jejku, tutaj ci zrobię herbatę, to opowiada, jak ci jest. Mówi, Reniu, przyszłam tu, żeby ci powiedzieć, że wszystko jest dobrze. Ja tak naprawdę nie wszystko pamiętam, ale widzę ciebie i widzę twój ból i dlatego przyszłam. I w momencie, kiedy chciałam zrobić mamie tą herbatę i iść po telefon, żeby napisać do tej koleżanki, że nie przyjdę, jej już nie było.
Czyli pojawiła się na chwileczkę.
Tak. I tak jak ty powiedziałaś, ja też poczułam, płakałam, bardzo płakałam, tak. Bo czułam taki niedosyt. Mhm. I pamiętam ten sen, słuchajcie, z każdym detalem.
Każdy detal.
To jest jeden z tych snów. Ale jak już przestałam płakać, nikt się nie obudził, a ja naprawdę płakałam głośno, szlochałam. I kiedy przestałam płakać, a chyba moja siostra się obudziła, bo spała wtedy z nami. I powiedziałam jej, co się stało. I wtedy też przyszła ulga. Żeby to już zostawić, że już wystarczy, że już wystarczy. I ta ulga nie przyszła od razu u mnie, ale przychodziła stopniowo i przyszło takie zrozumienie do tego właśnie, co ty powiedziałaś, o tej akceptacji, o tej miłości. Też jestem najstarsza w rodzie. Nie było chłopca, był, ale zmarł, jak miał 3 miesiące, mój brat, 9 lat młodszy, moja mama miała bliźnięta i to też jeden taki był z momentów, kiedy przyszedł do mnie anioł, przyszedł się pożegnać. Ale też właśnie staram się każdego dnia być lepszą wersją siebie samej. Widzę rzeczy, które nazywając je błędami albo porażkami, nie będzie to do końca prawdą. Było to prawdą jeszcze kilka lat wcześniej. W tej chwili wiem, że były niezbędnym doświadczeniem, które daje mi możliwość wyboru, czy chcę nadal podążać tą drogą, która mnie lub innym mogłaby szkodzić, czy chcę pójść inną. Więc właśnie to jest to, co wcześniej żeśmy mówiły. To jest ta zamiana, że nie ma tak do końca tych doświadczeń złych, bo wszystkie są wspierające nas w tej drodze. Wszystkie nas gdzieś naprowadzają. I pomimo, że są wyboiste, pomimo, że tam są przepaście, w które wpadamy, jeżeli tylko wyjdziemy, to mamy wybór. I tutaj Portia Nelson, przychodzi mi taki krótki wiersz, a historia życia w 5 paragrafach. Znasz to? Właśnie tak sparafrazuję to, bo nie będę, to i tak jest krótkie, ale nie znam na pamięć tego, ale była taka historia piękna, jej opisana na jednej malutkiej kartce, że wyszła z domu, zobaczyła przed sobą ulicę, wpadła w nią i było jej ciężko wyjść. I tak się działo 3 razy pod rząd. Za każdym razem, 2 pierwsze razy, mówiła, że to nie jej wina. Za 3 razem zauważyła, że jest to jej wina. Kiedy wyszła 4 raz z domu i zobaczyła tą ulicę i już wiedziała, że jest ta dziura, pamiętała, jak się czuła, kiedy tam była i ile czasu jej wzięło wyjście z tej dziury, postanowiła, że pójdzie tą samą ulicą, ale ją obejdzie. I przyszedł 5 dzień, kiedy się obudziła i wyszła z domu i zobaczyła ulicę z dziurą i postanowiła wybrać inną. I to chyba właśnie o te wybory chodzi.
Dokładnie. Pięknie.
No, tak, od naszej historii wyszło tych historii trochę więcej, naszych życiowych, ale może dzięki temu myślę, że też dużo odpuszczenia przyszło i dużo miłości w tej rozmowie. Do nas samych, do naszych przodków, do podzielenia się, że można inaczej i wierzę, że jest to dobre dla nas wszystkich.
Dokładnie. Fajnie.
No.
Dziękuję Ci bardzo, kochana.
Bardzo dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna.
Dobrze.
Bardzo wdzięczna. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy Wam.
Tak. W następnym podcaście, kochana, w następnym odcinku zaczniemy rozmawiać na temat świadomości.
I podświadomości.
I podświadomości.
Te sny w sumie, o których żeśmy dzisiaj wspomniały, to może będą też takim, taką częścią tych rozmów w przyszłości za tydzień.
Także fajnie. Mamy w takim bądź razie
plan.
A Wy, Ty słuchaczu, jeśli masz jakieś pytanie, komentarz, bardzo prosimy o kontakt. Jakieś pytania fajnie jest wtedy skreować coś takiego typu specyficznego, detalicznego.
Jesteśmy otwarte na Wasze pytania, na komentarze, na Wasze sugestie przede wszystkim, bo my jesteśmy tutaj dla Was. Dla Was tutaj nagrywamy informacje, wiadomości, metody, cząstki nas samych, w których mam wiary i nadzieję. Każdy będzie mógł odnaleźć część siebie.
Super, wspaniale. Do usłyszenia.
Słuchając duszy. Tania i Renia.